Radio Kraków Kultura na co dzień, ale nie co dzień gościmy tak wspaniałe postacie związane z polską, światową kulturą muzyczną, jak pani Elżbieta Stefańska, która właśnie zagościła w studiu Radia Kraków Kultura. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mamy też w studiu Agnieszkę Malatyńską-Stankiewicz, znakomitą dziennikarkę muzyczną przede wszystkim, znaną doskonale z anteny Radia Kraków i Radia Kraków Kultura. Dzień dobry również.
Dzień dobry.
Kanał lewy, kanał prawy, wszystko stereofonicznie. A wszystko to za sprawą ważnej rocznicy, bo 1 lipca już w ogóle za chwilę zapuka do drzwi. 1 lipca to też bardzo ważna tradycja w Krakowie, tradycja koncertów, które można by nazwać jako rodzaj omasz dla pani Haliny Czerny-Stefańskiej.
Tak, rzeczywiście od kilkunastu lat, 1 lipca, staramy się jako Towarzystwo Muzyczne imienia Haliny Czerny-Stefańskiej i Ludwika Stefańskiego, które powstało w 2008 roku, od tego czasu staramy się zawsze jakieś rocznice bardziej obchodzić, świętować, a wszystko w tym celu, aby przypominać, że jesteśmy, my, trwamy, muzycy, z dziada, pradziada, przenoszący tradycje, kochający muzykę i chodzi tutaj o to, aby następne pokolenia również wiedziały, skąd się wzięliśmy i dokąd dążymy. W związku z tym co roku robimy właśnie w rocznicę śmierci mojej mamy Haliny Czerny-Stefańskiej 1 lipca koncert, ale to jest już troszkę inny rok, dlatego że 2022 to jest stulecie jej urodzin. Najważniejszy z tych koncertów będzie 29 grudnia w Filharmonii, ale zaczynamy ten rok bardzo pięknie koncertem, w którym bardzo się cieszę, że może zagrać najlepszy z Polaków w ostatnim konkursie chopinowskim, oczywiście międzynarodowym w Warszawie i Jakub Kuszlik, który ma czwartą nagrodę, jest właściwie jednym z najlepszych w ogóle pianistów młodego pokolenia, a tak wysoko to bardzo trudno Polakowi w tym konkursie jakoś zajść. Więc gratulacje dla Jakuba i bardzo się cieszę, że będzie mógł zagrać.
Być może to jest też jakiś rodzaj genius loci, bo przypominamy, że właśnie w grudniu przypadnie setna rocznica urodzin Haliny Czerny-Stefańskiej, ale w grudniu też pod koniec roku senior Kuszlik będzie obchodził swoje 26 urodziny. I teraz...
Ja myślę, że tutaj chyba jest mianownik inny ważny. Ponieważ jeżeli myślimy w ogóle Halina Czerny-Stefańska, to myślimy Chopin od razu. I to jest takie skojarzenie, które, wobec którego właściwie nie możemy inaczej w ogóle podejść i które jest jedyne w swoim rodzaju. Dlatego, że jest to artystka, która która po prostu znalazła jakiś klucz do muzyki Chopina. Jej interpretacje do dziś pozostają takimi interpretacjami wzorcowymi. A też jeżeli przyjrzymy się jej życiu, to naprawdę konkurs chopinowski z 49 roku, gdzie podzieliła nagrodę z Bellą Dawidowicz, ale wiemy doskonale, że ona wygrała ten konkurs chopinowski.
No tak, powiedzmy to szczerze, że Bella Dawidowicz powinna zająć drugie miejsce ewentualnie, a ta nagroda ex aequo to była po prostu sprawa polityczna.
Tak, oczywiście, że tak było, więc wszyscy o tym wiedzieli. Więc właściwie cały czas mówimy o tym, że Halina Czerny-Stefańska wygrała ten konkurs, ale jeżeli popatrzymy właśnie na jej życie, to od tego konkursu, który wygrała, później do jurorowania, później do wielu właśnie kursów mistrzowskich, do prezentowania, do licznych nagrań, to jest Chopin, Chopin i jeszcze raz Chopin. Dlatego tutaj, jak pani profesor powiedziała o tym, że Jakub Kuszlik, nasz laureat z ostatniej edycji konkursu na Pola, który aż dostał czwarte miejsce, to znakomite miejsce, zagra właśnie w ramach tego koncertu, który odbędzie się 1 lipca, to ja myślę, że to jest idealne połączenie.
Ja też tak myślę, właśnie dlatego tak się stało. Natomiast rzeczywiście Pani Agnieszko, mama się kojarzy absolutnie z Chopinem, z interpretacjami chopinowskimi. Jest to cudowne, jest to wspaniałe. Tak być powinno. Tak być powinno. I ja jeszcze chciałabym podkreślić, że to jest jedyna kobieta Polka, której się udało mieć pierwszą nagrodę.
I w ogóle pierwsza...
Pierwsza, powojenna. Po II wojnie światowej, ale w ogóle pierwsza kobieta Polka, która miała pierwszą nagrodę i to bardzo zasłużoną, już abstrahując od tego, ile tam punktów było.
Ale
była wspaniała.
Bardzo zapracowana, bo przecież to był jedyny przypadek, kiedy wygrywa młoda pianistka, która jednocześnie była młodą matką, prawda?
Tak, oczywiście, że tak, więc dlatego moim zadaniem jest, jak długo żyję, tak długo o niej przypominać. Właśnie tak się to stało. No i po to jestem w ogóle.
Ale to tak jest chyba, że jeżeli się popatrzy na życie właśnie taki wybitnych postaci jak Halina Czerny-Stefańska, to zauważymy, że splata się w tym życiu wiele różnych elementów i wiele różnych sytuacji, które pozwoliły na to, żeby właśnie zaistnieć w taki, a nie w inny sposób. I myślę, że to, że pani mama mogła funkcjonować, mogła wziąć tą pierwszą nagrodę. To oczywiście jest wielki talent, pracowitość, ta smykałka do tej gry, umiejętność tej interpretacji, odczuwania tej muzyki. Moglibyśmy wymieniać wiele, wiele rzeczy związanych właśnie z tym talentem. To ja bym jeszcze dodała jedną rzecz ważną. To znaczy miała spokój w domu i miała cudownych ludzi, którzy ją otaczali. To najpierw była mama, a później mąż i później pani, która przejęła też pewne wszystkie obowiązki związane z funkcjonowaniem domu, prawda?
Tak, i jeszcze nie należy zapominać o moim cudownym dziadku, również nauczycielu muzyki.
Oczywiście.
Także rzeczywiście dom był sprzyjający, a już ojciec mój, zakochany i zapatrzony w mamę, naprawdę starał się o jej spokój i o jej możliwość bardzo spokojnego ćwiczenia. Zresztą jest to rok z kolei 40. rocznicy śmierci ojca, który z
Ludwika Stefańskiego,
który był wspaniałym pedagogiem i rewelacyjnym pianistą, ale zaraz na początku swojej drogi życiowej wybrał pedagogikę, a mamę przeznaczono do grania na estradę.
Czyli taki był podział.
Taki był podział.
Dla estrady była stworzona.
Tak, że też wielu artystów, którzy później właśnie też zaistnieli w konkursie chopinowskim, było uczniami właśnie Ludwika Stefańskiego. No choćby Kevin Kenner, prawda?
Kevin Kenner i Kuko Endo. A w naszym szkolnictwie w Krakowie jest bardzo dużo znakomitych pedagogów, którzy są absolwentami mojego ojca do dzisiaj. A potem są tak zwani wnuczkowie. Więc właśnie akuszlik to jest też jakby droga od mojego ojca. Zaraz powiem jak.
No właśnie, proszę ten życiorys.
Pani Ewa Bukojemska była studentką, wspaniałą pianistką i studentką mojego ojca. Z kolei jej studentką była pani Olga Łazarska. I pani Olga Łazarska uczyła pana Kuszlika w średniej szkole muzycznej, gdzie właśnie ten koncert będzie, bo jest on związany właśnie ze średnią szkołą muzyczną. Więc też jakby prawnuk mojego ojca. Poprzez panie wspaniałe profesorki.
No to jest też niesamowite, bo jeżeli przyjrzymy życiorysy właśnie innych pianistów z Krakowa młodych, to zobaczymy, że pani Olga Łazarska ma tutaj dobrą rękę.
Tak. Natomiast później Kuszlik był studentem pani Popowej Zydroń, która już przez kilka lat naprawdę zadbała o jego wspaniałą formę. I jeszcze jedno. Jest to człowiek bardzo miły, skromny. I to jest ta skromność, którą ja bardzo lubię. To nie o to chodzi, żeby mówić o sobie źle. Nie, nie. Po prostu mam takie wrażenie, że jego rozwój będzie jeszcze duży i błyskotliwy. Dlatego, że właśnie w momencie, kiedy już powiemy sobie, że jesteśmy wspaniali, no to jest koniec. A to jest innego typu człowiek, dlatego też jest mi bardzo bliski sercu.
To zatem przypomnijmy, 1 lipca w piątek Jakub Kuszlik na specjalnym koncercie, recitalu, który jest hołdem pamięci tych wspaniałych artystów i może przypomnijmy dokładnie, o której godzinie?
O 19:00. Basztowa 9, czwarte piętro, sala koncertowa, jest winda i jest klimatyzacja.
I
bardzo zachęca.
Klimatyczna muzyka.
Tak, i klimatyczna muzyka, ale chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Przedtem, przed jego występem, będzie rozmowa pana Oczkowskiego, muzykologa i dyrektora Festiwalu Bachowskiego w Gliwicach. Będzie rozmowa ze mną i powspominamy trochę właśnie moich rodziców, a głównie mamę, ale nie tylko, bo chciałam jeszcze powiedzieć taką rzecz, że przylgnęła cudownie taka etykietka wspaniałej szopenistki, ale ja puszczę akurat tam koncert Lista i myślę, że można jej drugą dać etykietkę. I to jest nagranie, które live nagranie z lat 70. z niemiecką orkiestrą i w tej chwili wyszła płyta. Dlatego sobie pozwolę to puścić, dlatego że wydaje mi się, że w Krakowie ja jedna mam taką płytę, a po prostu ja nawet nie miałam okazji słyszeć. Słyszałam ćwiczenie, ale nie jeździłam niestety z mamą na turnę. To nie było możliwe. Ale i mam teraz taką płytę i postaram się podzielić tym skarbem.
A propos ćwiczeń, to przypomniałem sobie taką historię z młodości, kiedy znalazłem się w pewnej kamienicy, ponieważ odwiedzałem pewnego człowieka. Byłem pierwszy raz w tej kamienicy. I wszedłem i słyszę Chopina. I tak sobie myślałem, kto tak może grać? No, słychać było, że to ewidentnie nie jest płyta i słychać po prostu wirtuozowskie brzmienie. Aż mnie ciarki przeleciały, bo nie była to na pewno osoba, która ćwiczyła, tylko rzadko się zdarza taka sytuacja. No i doszedłem do pewnego miejsca no i zobaczyłem wizytówkę Halina Czerny-Stefańska i tak sobie pomyślałem, że to jest niezwykłe doświadczenie, ale jeżeli jesteśmy już przy takim haśle, to tak sobie przypomniałem, że z dzieciństwa, że kiedyś pewne nazwiska były oczywiste, że ja potem pamiętam z dzieciństwa, wszystkie dzieci w szkole podstawowej wiedziały, że Herbert von Karajan to jest słynny dyrygent, Beethoven i tak dalej. Teresa Żylis-Gara, nasza wspaniała śpiewaczka. I jeżeli ktoś rzucił hasło fortepian, to każdy wiedział, że Halina Czerny-Stefańska. Dzisiaj już takich czasów nie ma niestety.
No nie ma, ale też zainteresowanie muzyką jest takie troszeczkę bardziej rozproszone. To znaczy nie ma takiej publiczności. Ona jest bardzo różna. Ona jest wspaniała. Ja w ogóle nigdy nie narzekam na publiczność. Jeżeli coś się źle dzieje, to jest nasza wina muzyków lub organizatorów, a nigdy publiczności. Dlatego, że wszystko można bardzo pięknie albo jakoś tak nijako przedstawić i wtedy albo za mała reklama. Także bardzo chętnie bym się wydała w dyskusję, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Natomiast myślę, że brakuje nam między innymi też takich jakichś bardzo świetnych impresariatów, gdzie to artyści są po prostu jakoś tak poukładani, bo w tej chwili no to jest każdy może zagrać wszędzie, każdy może zagrać płytę, każdy może zrobić koncert, każdy. Nawet nie musi mieć dyplomu. No jednak kiedyś tak nie było. Trzeba było bardzo dużo mieć sukcesów za sobą, żeby ten koncert dostać.
Tak, to prawda.
No ale to wtedy jednak, ja nie jestem znowu zwolennikiem, że wszystko musi być na konkursach widoczne, natomiast jakaś selekcja być musi. Ja w tej chwili troszeczkę tej selekcji nie ma i po prostu mam pieniądze, no to kupię salę, kupię fortepian, kupię i zagram sobie koncert i koniec, jeśli lubię.
No w ten sposób można by zadebiutować w Carnegie Hall.
Ale tak się robi właśnie.
No tak.
No przecież dokładnie tak się robi. To nie jest wykupiona sala i debiut i bardzo dużo ludzi ma takie właśnie papiery, no, ale to się też, to w tej chwili się zdewaluowało, ponieważ to tak samo jak kiedyś ktoś miał płytę, no to już wiadomo, że był, a teraz no każdy ma, no każdy, no, no wystarczy mieć 20 tysięcy i jest płyta. No.
Kiedyś prekursorką chyba tego była pewna bogata Amerykanka, o której napisano pewne sztuki i filmy.
Znamy.
Meryl Streep ją świetnie kreowała w filmie, Krystyna Janda w sztuce.
Tak.
I to było, ona chyba była jakby pierwowzorem tego typu zachowań.
Tak.
I nikt tak nie katował arii Królowej Nocy z czarodziejskiego fletu jak ona.
Ja mam tę płytę.
I nie.
Ale to pomyślmy sobie, jak ta płyta się nazywa. Ona się nazywa Potęga ludzkiego głosu.
Tak, tak. To w ogóle i ta fotografia, i ta
tak,
sukienka.
Tak, w tej sukni drapowanej.
I to w ogóle no coś cudownego zupełnie. No, ale to... No dobrze, że pani miała jakąś wielką przyjemność. Mnie to tak bardzo znowu strasznie nie denerwuje. Natomiast no, byłoby lepiej, gdyby po prostu jakaś była jednak... To znaczy, jeżeli jest bardzo wyrobiona publiczność, to ona sama wie, na co pójść i koniec. A jeżeli chcemy zyskać nową publiczność i dać jej coś jak najlepszego, no to sami musimy wiedzieć, co i w jaki sposób reklamować. A teraz jednakowo się reklamuje właściwie wszystko, więc jeżeli jest najlepsze i koniec.
No, tak.
No i już.
Tak, przy okazji jesteśmy w radiu, a przecież jedną z głównych nagród, którą pani mama otrzymała za wygranie konkursu szpedowskiego, był chyba odbiornik radiowy, prawda? Takie to były czasy.
Tak, no właśnie. Odbiornik radiowy, tak, i jeszcze tam no, można było analogowe płyty sobie posłuchać. I on jest w domu do dzisiaj. Oczywiście naturalnie, że nie działa, ale
stoi.
Jest.
Ale taki z zielonym oczkiem, tak?
Tak, z zielonym oczkiem i w ogóle bardzo duża szafa i miejsce na płyty i miejsce na adapter. Znaczy ta cała płyta taka i radioodbiornik.
Od góry podnoszone.
Jest po prostu kochany, tym bardziej, że ma jednak jeszcze widoczną właśnie taką... etykietkę, że jest to nagroda. No, więc to i myśmy słuchali dłuższy czas.
No i mogliście też słuchać na przykład nagrań Haliny Czerny-Stefańskiej, bo przecież...
Nie było to u nas modne.
No ale inni mogli dzięki temu, że... No bo trzeba przyznać, że jednak radio to kiedyś było okno na świat i właściwie też ucho na świat i takie z zielonym okiem miało jeszcze duszę.
Podejrzewam, że dlatego była ta nagroda.
Słuchaliśmy taka. I były te w ogóle audycje na żywo. Ja pamiętam, że zawsze wszystkie jakieś takie większe uroczystości czy święta, no to nie było jakiejś wielkiej w domu jakiegoś wielkiego przyjęcia dopiero potem, bo mama zawsze szła gdzieś grać na żywo.
No tak, radio z tego słynęło, prawda? No, tych też, koncertów tak, na żywo.
I to było wspaniałe. I tego rzeczywiście słuchaliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o płyty, to u nas nie było nigdy takiego zachłyśnięcia się. Zawsze ta muzyka na żywo, czyli mama chodziła na wszystkie koncerty, jakie były, jak tylko była w Krakowie. Chodziła i mnie tego też nauczyła, no a potem no to różnie bywało, no bo mamy różne, raz pandemia, raz to, raz tamto. Ale rzeczywiście słuchanie muzyki na żywo ma największy walor, nawet jak ona nie jest stuprocentowo precyzyjna, bo to wymazywanie taśm to w końcu może doprowadzić do wymazywania również napięć ekspresji. I no tak, tak to jest. I te live nagrania mamy, na przykład są tak cudowne, a jeżeli ja rzeczywiście chcę posłuchać, to właśnie uwielbiam te płyty, które nie są skażone,
montażem,
że się nagrywa
montażem
od A do B i w ogóle, ale nie no, że się nie gra w ogóle w całości.
No tak jak Glenn Gould czynił w pewnym momencie, ale to jest zupełnie inna historia.
Ale to jest inna historia i z innego powodu. Jakby.
Tak. Ale co jest ciekawe, pani powiedziała właśnie o tych koncertach na żywo, a ja chciałam przypomnieć, że chyba Państwa Dom właśnie, to jest jeden z niewielu domów w Krakowie, o ile nie w Polsce, w którym koncerty na żywo zawsze były.
Zawsze.
I to jest właśnie i dla przyjaciół, znajomych i towarzystwo, które teraz organizuje ta cały czas, to jest fascynujące. Miałam okazję wielokrotnie brać udział i to jest niezwykła atmosfera, coś, czego my właściwie nie możemy doświadczyć, co w ogóle nie jest w ogóle związane nawet z salą koncertową. To są zupełnie inne emocje, bo też artysta jest bardzo blisko i u Państwa nawet można zagrać na kilka fortepianów.
Tak.
I istnieje taka możliwość i przychodziło naprawdę tłumy zawsze.
Tak,
i było wielu chętnych. Państwo rozsyłaliście zaproszenia do ludzi związanych ze stowarzyszeniem i ich przyjaciół. I ciekawe jest właśnie też to, że to był powrót do idei, którą zapoczątkowali pani rodzice, a głównie tak. mama, prawda?
Głównie mama, bo mama miała ciągle jakiś nowy, wspaniały pomysł. Była, tak jak teraz się mówi, niezwykle kreatywna. Po prostu każdego dnia był pomysł. I czasami one się nie dawały zrealizować, a czasami były do zrealizowania. Ale ten pomysł z koncertami domowymi wynikał między innymi z takiej prostej sprawy, że w tamtym okresie poza koncertami symfonicznymi z dużą orkiestrą niewiele było. Mało bardzo recitali, a o muzyce kameralnej, takiej jak tria, kwartety, duety, no to w ogóle można było raczej pomarzyć. I w związku z tym właśnie powstały te koncerty, abyśmy sobie tam dwa tria powstały. I młodziutkie wtedy bardzo. I chodziło o to, żeby tę literaturę po prostu rozszerzyć i robić cyklicznie koncerty z takimi zespołami do kwartetów, do 4-5 osób. Orkiestry do mojego domu niestety nie mogę wprowadzić, a chętnie bym to zrobiła.
Ale to też pokazuje właśnie ten niezwykły nastrój i fascynujące jest również to, że dziś, kiedy pani organizuje, no mówię przed pandemią, kiedy tak. były te koncerty, to jednak zawsze było tam miejsce dla młodych artystów, którzy mogli zaprezentować swoje tak. umiejętności.
Przede wszystkim i właśnie dla takich, którzy wiadomo, że będą szli tą drogą wspaniale i znakomicie, niekoniecznie muszą być laureatami, ale po prostu, ponieważ mam przyjemność słuchać wielu młodych bardzo pianistów, a nawet dzieci, przy okazji konkursów albo innych jakichś lekcji mistrzowskich, no to po prostu szukam takich dzieci, młodych ludzi, którzy sprawiają nam, starszym muzykom czy starym muzykom, wiele radości i przyjemności i dają poczucie bezpieczeństwa, że cokolwiek by się mówiło, co to tam upada, to oni przeniosą to w ten czy inny sposób, bo to się zmienia się publiczność, zmienia się chęć słuchania w ten czy inny sposób, ale nie ma takiej możliwości, żeby ta muzyka zginęła. I na to są właśnie ci najnowsi, najmłodsi ludzie.
Na całym świecie, bo tak przy okazji, tak sobie pomyślałem, że i pani mama, i pani także, mogłybyście być ambasadorkami albo szefowymi Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Japońskiej, prawda?
Bardzo chętnie.
Bo prawda jest taka, że Japończycy, ci, którzy się interesują kulturą, doskonale znają wasze nazwisko. Wy obydwie z Japonią jesteście związane i po prostu uwielbiacie kulturę tego kraju i z kolei artyści w Japonii darzą do dzisiaj wielką estymą i nazwisko Czerny Stefańska i ja sam poznałem wielu młodych pianistów z Japonii i pamiętam latach 90. dużo ich szczególnie wtedy było. Między nimi znany nam tutaj doskonale z anteny także Radia Kraków, o nim bardzo ciekawy reportaż kiedyś powstał, Hiroshi Kurotaki, który przyjechał do Krakowa, jest pianistą, ale też słynął z tego, że fotografował wspaniale krakowskie tramwaje. To tak przy okazji. I właśnie to, że tacy ludzie się tu znajdowali i studiowali, to wszystko było związane z czarem nazwiska Czerny Stefańska.
Na pewno tak. Nie mam żadnych wątpliwości, że tak. My jeździli rodzice tam od lat 60. Ja zaczęłam dopiero później. W 86 roku byłam po raz pierwszy i doznałam olśnienia. A u nas zawsze mieszkali Japończycy. Przez całe moje życie. Najpierw była Ikuko Endo, która miała nagrodę publiczności na kolejny tam z konkursów chopinowskich, która była u nas 2 lata. Później byli następni z Tokio, oni są w tej chwili profesorami, znanymi bardzo, znakomity pianistami, a profesorem Hiroshiego jest Teruyuki Okada, który był kilka lat w Polsce, mieszkał w Polsce, uczył się u mojego ojca i On, jeden chyba z cudzoziemców, nie wyjechał w czasie stanu wojennego. Przeżył z nami cały ten okres i został jeszcze dłużej. Hiroshi właśnie przyjechał dlatego, że Teruyuki Okada mu powiedział, że trzeba przyjechać tutaj do panów profesorów. No niestety mój ojciec już nie żył, ale Hiroshi uczył się u mojego męża Jerzego Łukowicza. I w związku z tym to wszystko są no, moi przyjaciele, a ja w ogóle mam córkę Japonkę. No i tak się przydarzyło, więc ta Japonia jakoś zagościła na stałe w tym domu i teraz właściwie za niedługo będzie 2 na 1, bo będzie 2 Japończyków w domu, moja kochana Mariko z mężem, siocianem i ja, czyli 2 na 1 będzie w domu. I kocham ten japoński dom, ten polski, chopinowski, z ludźmi, którzy kochają rzeczywiście bardzo mocno i bardzo głęboko tego Chopina i jakoś ani im się to nie nudzi, ani nie przykrzy, ani nie chcą go zmieniać. Jakoś cudownie się czują, kiedy słuchają tego kompozytora. I ja z kolei uwielbiam tam jeździć, no bo jest cały czas festiwal i kurs imienia mamy. Właśnie w Aomori albo Ajigasawa bardzo różnie zmieniają się tam miasta, ale nie zmienia się patronka, bo już nawet za jej życia był tam konkurs i tak. Była jurorem. A teraz jest co roku właśnie patronat mojej mamy, znaczy imienia mamy. Jest kurs, bardzo dużo koncertów znakomitych i dużo się mówi też o niej, więc tam nie ma takiej możliwości, żeby w środowisku muzycznym nie była znana.
No, ktoś kiedyś powiedział, że Chopin jest narodowym kompozytorem Japonii i chyba się też niewiele mylił w tej kwestii, bo rzeczywiście ta miłość do Haliny Czerny-Stefańskiej tak. idzie właśnie poprzez Chopina, a potem, kiedy nastąpiło już lepsze poznanie, to idzie i dalej i przenosi się na większą, na kulturę polską.
Myślę, że też powinniśmy uczyć od Japończyków także pewnej kultury bycia między sobą i także tego na przykład autentycznego, niewymuszonego szacunku dla mistrzów, dla ważnych ludzi. Ja zawsze się wzruszałem, gdy Hiroshi 1 listopada, on musiał pojechać na cmentarz, żeby zapalić lampkę na grobie swojego profesora. To jest, to wynikało po prostu z takiej szczerej potrzeby.
Tak. I to szacunku, było, tak, japońskiego to, szacunku.
Tak, to też miłość. Tak.
No, ja ponieważ no, właściwie całe swoje życie mieszkam z Japończykami, to dla mnie już to jest jakieś takie bardzo oczywiste, ale muszę powiedzieć, że podziwiam ten naród w ogóle i podziwiam właśnie umiejętność współżycia, ale również podziwiam to, że jak są w innej kulturze, to też nie tracąc nic ze swojej i swojego sposobu życia i bycia, potrafią się pięknie dostosować. To jest naprawdę wspaniała cecha, ale są to ludzie po prostu o bardzo wysokiej kulturze osobistej i bardzo świetnie wychowani. To też jest ważne, bo ja już przeprowadziłam bardzo dużo rozmów, co tu zrobić, żebyśmy byli równie dobrze wychowani, a jednocześnie szczerzy, bo to nie o to chodzi, tak. prawda, żeby coś ukrywać. Także bardzo się cieszę, że pan o tym powiedział, bo rzeczywiście tak to jest i jest to absolutnie wspaniała rzecz, której należy się od nich uczyć, dlatego że między innymi, no po prostu jest to wspaniałe, ale wszystko łatwiej zrobić. Łatwiej żyć, no i wspaniale się z nimi pracuje, bo u nas tak się mówi, że puściły mu nerwy, no i wtedy już nie wiadomo, co człowiek robi, co mówi. W ogóle jest jakoś bardzo nieprzyjemnie i nie można tego wymazać. Im jak puszczają nerwy, to jednak w pracy jakoś tak, że to jest niezauważalne. To może po pracy, ale tam jest jeszcze jedno. Ta cudowna miłość w momencie, kiedy się pracuje, do tej pracy, którą się robi. No a już jeżeli chodzi o muzyków, no to nie tylko. To nie jest praca, to dla nich jest naprawdę sposób życia i Hiroshi też jest taki. I bardzo go brakuje tutaj. I bardzo brakuje to tych zdjęć to wszystkich tramwaj. Naszych
tramwaj. Znaczy, ja mam nadzieję, że on mimo wszystko, bo to się tak stało, że on podczas pandemii wyjechał do mam, znaczy przed pandemią wyjechał do mam i ta pandemia go tam zestała i właściwie w pewnym momencie już nawet nie było połączeń między Azją a Europą. Tak. Teraz jeszcze wojna doszła, ale mam nadzieję, że on jednak wróci do Krakowa.
Obserwujemy pociągi japońskie. Tak, tak. Za to.
Tak,
natomiast miał mi się jeszcze jeden cytat z recenzji, że od czasów Paderewskiego nie było polskiego pianisty o tak wspaniałym artyzmie jak Halina Czerny-Stefańska. Wracamy do głównego wątku. I no, to zaczęliśmy w tym momencie, że to też wielu Japończyków z powodu tego nazwiska się u nas pojawiło. Ale też pojawiają się chyba nowe nagrania, znaczy nowe nagrania, nowe płyty z nagraniami pani mamy z okazji setnej rocznicy urodzin. Zdaje się, że Narodowy Instytut Fryderyka Chopina przygotował też takie nagrania i warto się tym zainteresować, ale przede wszystkim, proszę państwa, bo to jest najbliższa nam odległość żadna, czyli wybranie się w piątek, pierwszy dzień lipca o 19 na recital młodego szopenisty.
Jakuba Kuszlika.
I przy okazji posłuchamy najnowszą wydaną płytę Mamy z koncertem Lista.
To proszę państwa, jedyną osobą posiadającą tę płytę jest pani Elżbieta Stefańska, która zaprasza.
W tej chwili tak.
A ja się bardzo cieszę, że będzie jeszcze ta rozmowa z panem Oczkowskim, dlatego że myślę, że być może wiele ciekawostek na temat życia, działalności, podejścia do życia, podejścia do muzyki właśnie pani mamy, będziemy mogli usłyszeć.
Mam wielką prośbę. Jeśli państwo będziecie na tym koncercie, to bardzo proszę się włączyć do tej rozmowy, dlatego że mnie bardzo trudno znaleźć jakiś plan tej rozmowy. Ja po prostu nie bardzo wiem, co kogo interesuje. Ja wiem, co mnie interesuje, ale to nie o to chodzi, żeby to była moja wypowiedź. To chodzi o to, żebyście państwo byli zadowoleni, a ja się postaram mówić to, co naprawdę wiem, a szczęście miałam, że mogłam z mamą nie tylko mieszkać, nie tylko była moją mamą, ale była moją koleżanką, bo grałyśmy razem.
Po fachu.
No, po koleżanką po fachu i wszystko sobie opowiadałyśmy i grałyśmy naprzemiennie. I to jest taki silny związek, że myślę, że to... No, ja się czuję nierozerwalnie związana z moją matką, chociaż 21 lat już nie żyje.
A ja pamiętam płytę pań obydwu.
Jest taka.
Polonezy.
Tak, jest taka.
I mam ją w domu i z przyjemnością słucham.
To się cieszę bardzo. Bardzo dziękuję za taką opinię. Także bardzo chętnie powiem o tym wszystkim, co wiem, ale muszę mieć sygnał. Co chcecie wiedzieć?
Można szczerze, bo jak wiemy, obydwie artystki mówią szczerze, tak jak trzeba czasem. I czasem też z tego powodu pewnie pani mama miała różne problemy.
Mama mówiła zawsze to, co myślała bardzo dokładnie. Natomiast miała taki charakter, że jeżeli się fakty na przykład zmieniały, to ona mogła zmienić zdanie. To znaczy ona nie miała tego, że jak już ona powiedziała coś, to absolutnie jest to jedyna prawda i koniec. Nie. Także mogli się ludzie zdziwić, bo po przemyśleniu mogło się okazać, że jest już innego zdania. I ta jej kapryśność, ta umiejętność emocjonalnego reagowania na różne rzeczy właściwie wychodzi w tym cudownym Chopinie. Ona nie jest jednakowa i ona nie gra od kawałka do kawałka. Ona jest kapryśna i ma jedną myśl. To jest niby paradoks, ale to tak jest. Także zauważyłam, że pewne cechy charakteru również, bo teraz jak z dystansem słucham jej muzyki, dawniej inaczej trochę słuchałam na koncertach, zawsze straszliwie napięta i zdenerwowana, a teraz jednak spokojniej przy adapterze, no to widzę właśnie, że ta jej elastyczność i ta jej ciekawość drugiego człowieka również ma miejsce w muzyce i to mówienie do drugiego człowieka po prostu opowiada.
No i tak, proszę Państwa, warto się wybrać 1 lipca w piątek o 19 na ten koncert, zadać też pytanie, może na przykład o to, jak projektowała swoje suknie koncertowe, bo miała do tego talent i być może...
Mało kto o tym wie.
Będziemy jeszcze opowiadali, bo przy okazji setnych urodzin naszej wielkiej artystki na pewno jeszcze z panią Żywtą się spotkamy w studiu Radia Kraków Kultura także i może porozmawiamy właśnie o tym epizodzie związanym ze studiowaniem rzeźby i z tak. elementami sztuk plastycznych, także w życiorysie Haliny Czerny-Stefańskiej. Dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie. Pani Elżbieta Stefańska była gościem programu Radio Kraków Kultura na co dzień. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
I była z nami oczywiście jeszcze w studiu Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz.